Trzeci Sektor w Polskim Radiu Białystok.
Są często nadwrażliwi, bardziej niż inni, uczuleni na dotyk, bodźce słuchowe czy wzrokowe, odbierają świat inaczej niż większość społeczeństwa. Osoby ze spektrum autyzmu tak naprawdę żyją we własnym świecie, zazwyczaj nierozumiane, a przecież tak jest bardzo trudno, dlatego trzeba je wspierać, uczyć i pomagać opanowywać różne umiejętności i nawiązywać relacje ze światem. I to właśnie robią ci nieocenieni terapeuci, między innymi z Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Jego oddział jest też w Białymstoku. Przy Szkole Podstawowej nr 50 przy ulicy Pułaskiego mieści się między innymi prowadzony przez białostocki oddział Towarzystwa Autyzmu ośrodek szkolno-terapeutyczno-opiekuńczy dla dzieci i młodzieży. Zajrzyjmy tam wspólnie i sprawdźmy, jak pracują terapeuci z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. I posłuchajmy, co mówią też o sobie i swoim świecie sami podopieczni. Zapraszam do ośrodka białostockiego oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu.
Trzeci Sektor w Polskim Radiu Białystok.
A to chodź. Dzień dobry, ja nazywam Iza. Bardzo mi jest miło. Jak masz na imię?
Aleksiej. Alex Cook.
A skąd jesteś?
Utunkandu.
Z Białorusi.
Białorusi.
A powiedz, co tutaj robisz?
Tasu. Uta się.
A czego się tutaj uczysz?
Kolorować. Mi się marzy.
Może. Mhm.
Lubi się bawić.
A z kim lubisz się bawić?
Z dinozawku. Chcą pobawić, chcą. Ufana feł.
Ale powiedz po polsku.
Słodkie rzeczy.
Pojawiają się słowa i polskie, i białoruskie. Często te dzieci mieszają te dwa języki. Jest im trudniej nabywać umiejętności.
Nauczyciel terapeuta Justyna Dzieszkowska.
To wynika z bariery językowej, ale również ze spektrum autyzmu. On powtarza wiele słów, które gdzieś usłyszał, albo jak oglądał bajki. On non-stop odtwarza jakieś scenki, sobie przypomina. Często tak jest, że tylko my go rozumiemy. Aleksiej ma 8 lat.
Gdyby wyszedł na ulicę i musiał zapytać o coś, nie poradziłby sobie?
Musiałyby być to sprecyzowane pytania i na większość pytań odpowiada na zasadzie takiej, że to jest wyuczone. My uczymy dzieci na zasadzie na przykład, że pytamy dziecko, jak masz na imię i ono odpowiada.
Schematy.
Jestem. Tak, to są schematy. I jeżeli zostanie mu inaczej zadane pytanie, myślę, że miałby ogromną trudność, żeby odpowiedzieć. Myślę, żeby nawet nie odpowiedział na to pytanie.
Czyli nad czym pracujecie?
Ktokolwiek mu zada jakiekolwiek pytanie na ulicy, jak masz na imię, żeby odpowiedział, jak się nazywa, gdzie mieszka. To są takie podstawowe pytania, na które powinni znać odpowiedź, jeżeli chodzi o dzieci mówiące, no bo są też dzieci niemówiące u nas w placówce.
W przypadku tych niemówiących, nad czym pracujecie? Co można w takiej sytuacji zrobić?
Pracujemy nad wprowadzaniem komunikacji alternatywnej. Jest to wprowadzanie albo książki, albo tabletu, w zależności od umiejętności dziecka i predyspozycji do uczenia się. I wtedy dziecko komunikuje swoją potrzebę za pomocą obrazka, za pomocą mówika.
Dzień dobry.
A kto teraz ze mną porozmawia? Igor?
Igorku, to ja będę ci zadawać pytania, a ty mi będziesz opowiadał, zgoda?
Tak.
No dobrze. Igorku, opowiesz mi, co dzisiaj robiłeś w przedszkolu.
A, bawiłam się z klockami Lego. Byłam na placu zabaw. Jest za mały jest plac zabaw ten.
Co robiłeś w tym roku na wakacje?
Miałam pojedyncze dni.
I co w te pojedyncze dni na wakacjach robiłeś?
Byłam na plaży. Na Podlasiu, na plażach.
A z kim byłeś?
Z mamą.
A czy ty mi opowiesz, czego się nauczyłeś w przedszkolu? Co robiłeś u nas w przedszkolu?
Nauczyłem się wszystkiego, co nie umiałem. Wszystko tutaj się nauczyłem.
A pamiętasz, kto ciebie uczył czytać?
Pan Rafał.
A, i pewnie pani Justynka jeszcze uczyła ciebie czytać.
Mówić.
O, mówić. A jeszcze czego pani Justynka ciebie nauczyła?
Biegać.
Pani Justynka nauczyła cię też ciebie prosić o różne rzeczy, których potrzebujesz.
Prosić. Dała mi książkę. A kto wybrał kolor książek?
Ty wybierałeś?
Pani Justynka chyba.
Tam były litery, tam były etykiety z wyrazami, czy tam były symbole?
Były symbole.
A na tych symbolach były, słuchaj, napisy, czy nie było?
Były.
Igorku, a ile ty masz lat, powiedz?
6.
A idziesz do szkoły?
Już będę.
A kiedy idziesz do szkoły?
2 września.
Jejku, i co będziesz tam robił?
Będę tam robić dobrze, bardzo dobrze będę słuchać pani.
A czy ty się cieszysz, że idziesz do tej szkoły, czy nie?
Bardzo się cieszę.
A ty lubisz się uczyć?
Tak.
A czego najbardziej?
Wszystkiego tak samo.
Igorku, ale ja wiem, że ty bardzo dobrze znasz matematykę. To może matematyka będzie twoim ulubionym przedmiotem?
Matematyka.
A pamiętasz, ile to jest 3 razy 9?
27.
A słuchaj, 145 dodać 27.
To jest za trudne.
A 23 plus 8?
31.
I naprawdę bardzo cię podziwiam, wiesz?
Dziękuję.
Powodzenia życzę w tej nowej
pani
szkole.
Pani ma na imię?
Pani Iza.
To życzę ci szczęścia w tej szkole.
Dziękuję bardzo.
Igor jest dzieckiem zupełnie inaczej funkcjonującym od Aleksa. Mimo, że to wszystko to jest jedno spektrum autyzmu, to poziom funkcjonowania dzieci jest bardzo, bardzo różny.
Terapeutka Justyna Domoracka.
Igor osiągnął gotowość szkolną, ma nawet dużo bardziej rozwinięte niektóre umiejętności.
Matematyczne.
Matematyczne, dokładnie tak, te umiejętności wysepkowe. Ostatnio powiedział mi, ile tygodni się znamy, ponieważ zaczynałam z nim pracę, jak przyszedł tu do ośrodka, więc zaskakuje na każdym kroku, no jest niesamowitym dzieckiem. Wspaniałym, no ale też ma dużo trudności ze względu na zaburzenie. W takim społecznym aspekcie no, dziecko przejawia duże trudności. Trudnością jest poproszenie o pomoc, niejednokrotnie popatrzenie na rozmówcę, bądź też właśnie inne takie, wydawałoby się codzienne dla nas zdrowo rozwijających się osób, proste czynności tutaj sprawiają trudność. My tu pracujemy nad bardzo, bardzo wieloma rzeczami. Pracujemy nad umiejętnością korzystania z toalety, nad komunikacją, pracujemy nad umiejętnościami społecznymi i rozwijamy też umiejętności, które normalnie zdrowo rozwijające się dzieci rozwijałyby w placówkach oświatowych, czyli umiejętności matematyczne, językowe, muzyczne. Ta samodzielność to jest to, do czego dążymy, bo człowiek może funkcjonować nie umiejąc na przykład, nie wiem, policzyć wszystkiego, ale no nie będzie funkcjonował, jeżeli się nie nauczy, nie wiem, korzystać z toalety, myć się. Takie podstawy tu są chyba najważniejsze.
Ciężka praca.
Ciężka, ale dająca ogromną satysfakcję.
Takie ogólne podejście jest bardzo ważne.
Terapeuta Elżbieta Andraka.
W ośrodku każdy nasz podopieczny ma stwierdzoną niepełnosprawność intelektualną. I o tym musimy pamiętać, że nie możemy od nich oczekiwać tyle, ile od ich rówieśników.
Zauważyłam, że oprócz wiedzy, doświadczenia, co jeszcze was cechuje? Cierpliwość. Anielska cierpliwość.
Tak, na pewno. I to się opłaca. I też przestrzeganie kilku takich podstawowych zasad. To, czego o autyzmie nie mówi się, a powinno się mówić częściej, to świadomość tego, że osoby z autyzmem mają podwyższony poziom lęku. Z niepokojem związane jest coś, o czym się mówi, zachowania trudne. I to z kolei ma dwa wymiary. Właśnie lęk, niepewność dziecka i nieumiejętność komunikowania. Zadaniem terapeuty jest jakby odkodować taki komunikat, odkodować trudne zachowanie, tak żeby dziecko mogło nam przekazać w sposób akceptowalny społecznie swoją potrzebę. Czasami dostajemy takie pytanie, co zrobić, żeby zachowanie dziecka polepszyło się.
Ale od kogo jest ten komunikat? Od rodziców czy od otoczenia?
Tak, rodzice nas pytają. Kiedy udzielam tej odpowiedzi, to zaznaczam, że pytanie powinno brzmieć, co zrobić, żeby dziecko z autyzmem mogło poczuć się bezpieczniej. Bo kiedy czuje się bezpieczniej, lepiej funkcjonuje. Osoba z autyzmem myśli często obrazami. Owszem, bywa tak, że posługuje się językiem mówionym, ale to, że osoba mówi płynnie, nie znaczy, że na przykład rozumienie mowy jest na tym samym poziomie. Poza tym pewna część osób z autyzmem, tak jest w przypadku większości naszych podopiecznych, w ogóle nie mówi albo mówi w bardzo ograniczony sposób. Dlatego ważna jest właśnie w naszej pracy wizualizacja. bo z jednej strony możemy przedstawić na przykład plan dnia, albo przygotowując się do zajęć, prezentując, co się będzie działo na zajęciach, dziecko widzi etapy, więc nie denerwuje się. I zachowania społeczne można przedstawić za pomocą obrazów. Dziecko lepiej i szybciej wchodzi z nami w interakcję, gdzie ten nasz spokój my przekazujemy dziecku. Mówimy spokojnym głosem, mówimy wolno, oddzielamy słowa, bo tego potrzebują, żeby zrozumieć. Budujemy krótkie zdania, proste zdania i przede wszystkim to jest życzliwy głos, to jest głos, w którym jest radość, uśmiech jest z nami. Bardzo często odwołujemy się do mocnych stron dziecka i dla nas, i dla dziecka kluczowym elementem jest właśnie to, żeby pracować na jego mocnych stronach.
Trzeci sektor.
Pani ma córkę ze spektrum autyzmu, Natalkę.
Kończy we wrześniu 18 lat. Uczy się w liceum społecznym, w klasie integracyjnej.
Terapeutka Urszula Sadowska-Sawicka i jednocześnie mama dziecka ze spektrum autyzmu.
Dosyć dobrze sobie radzi. Pomagamy jej jak możemy.
A kiedy pani zauważyła, że pani dziecko rozwija się inaczej niż rówieśnicy?
Pierwsze symptomy widzieliśmy u Natalii przed 3 rokiem życia i to zarówno było i w komunikacji, i w sferze społecznej.
A jakie to były symptomy?
Zaburzenia mowy. Nie podejmowała kontaktów społecznych. Była duża płaczliwość, były zaburzenia snu, to też nas niepokoiło. My sami jako rodzice już podejrzewaliśmy, że to chodzi o autyzm.
To rzadko się zdarza, żeby rodzice, nie będący specjalistami, bo pani wówczas nie była jeszcze terapeutką, zauważyli w wieku 3 lat, że dziecko nie rozwija się tak jak rówieśnicy. No bo wiadomo, że dzieci różnie zaczynają, niektóre dopiero zaczynają mówić w wieku 3 lat, a płaczliwe są też czasami do 6 roku życia.
Tak, ale to były symptomy takie częste, powtarzające się ciągle. My czytaliśmy, stwierdziliśmy, że nie ma na co czekać, musimy podjąć kroki, żeby działać, żeby jak najoptymalniej ją w tym momencie zacząć rozwijać. I nasze pierwsze kroki były w kierunku poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dostaliśmy diagnozę, podjęliśmy działania w przedszkolu i zaczęliśmy działać terapeutycznie.
I to terapia ją doprowadziła do tego, że jest tutaj, gdzie jest, czyli no jest w szkole średniej?
Tak, na pewno. Jak już podjęliśmy działania terapeutyczne, próbowaliśmy stosować się do zaleceń terapeutów. Czasami to przychodziło z dużą trudnością, bo jako mama myślałam, że ja znam swoje dziecko najlepiej, natomiast terapeuci tak działali, że przychodziła refleksja, że oni są obok, oni widzą dziecko z boku i oni wiedzą, jak to powinno wyglądać. To wszystko odbywało się małymi krokami, to nie poszło z dnia na dzień, to nie było z miesiąca na miesiąc. Pamiętam okres przedszkola, jaki był trudny, pamiętam klasy 1-3.
A jakie ograniczenia, jakie problemy ma teraz nastoletnia Natalia?
Muszę uprzedzać zawsze, co się wydarzy. Lubi przewidywalność, lubi być w takim bezpiecznym otoczeniu, być w porządku, wiedzieć, że jak są zajęcia szkolne, to są zajęcia szkolne. Potem mamy swój rytm, żeby ona czuła się jak najbezpieczniej, wiedziała, jak będzie, kto będzie z nią. To jest dla niej ważne. Wiemy, że wtedy lepiej funkcjonuje i staramy się tak jej organizować czas, uprzedzać ją, żeby po prostu czuła takie bezpieczeństwo.
Cały czas jest w terapii?
Jest, tak.
Czy ona i będzie w stanie jako już dorosła osoba funkcjonować sama w społeczeństwie, radzić sobie, rozpocząć dorosłe życie bez was, bez rodziców?
Myślę, że na tą chwilę na pewno jeszcze nie jest gotowa.
A kiedyś?
To jeszcze nie na tym etapie. Na pewno potrzebuje teraz takiej osoby, która jej pomaga w życiu codziennym. Ona tego potrzebuje. Ja to widzę. Też się dostosowuję do tego i z pracą, i z moimi innymi zajęciami.
A ma rodzeństwo?
Ma 2 lata młodszą siostrę. I nad tą relacją też pracowaliśmy naprawdę bardzo długo, żeby dziewczyny potrafiły się ze sobą dogadać.
W innych światach będąc.
W innych światach trochę będąc, tak. Ale tak jak mówię, nad tym pracowaliśmy też bardzo długo.
Jak ważna jest szybka diagnoza właśnie spektrum autyzmu, żeby potem efekty terapii były skuteczne.
Szybka diagnoza jest istotna z tego względu, że możemy wcześniej zacząć terapię, zapobiec wielu zachowaniom trudnym.
Psycholog Agnieszka Łapińska.
I zacząć pracować nad takimi umiejętnościami, których dziecku brakuje na wczesnym etapie.
A taki rodzic, który nie ma wiedzy, nie ma doświadczenia, jest w stanie to wychwycić, że jego dziecko nie rozwija się tak jak rówieśnicy, na przykład tak jak inne dzieci, bo rodzice często nie mają dystansu do tego.
Niektórzy są w stanie, szczególnie tacy, którzy mają w rodzinie jakieś dzieci małe, w podobnym, zbliżonym wieku i najszybciej rodzice wychwytują to, że dziecko ma trudności z mową, nie mówi, ta mowa jest opóźniona, ale są też tacy, którzy się nie zorientują i dopiero powie przedszkole, żłobek, czasami dowiedzą się w wieku dopiero 5 lat, że coś jest nie tak, więc są rodzice, którzy też tego nie zauważą.
A im szybciej, tym lepiej.
Im szybciej, tym lepiej.
Trafiłam tutaj, jak miałam 5 lat, z inicjatywy swoich rodziców, którzy po prostu mnie nie zdiagnozowali w tym ośrodku.
A co skłoniło mamę, żeby w ogóle ciebie diagnozować?
Bo zauważyła dosyć dziwne zachowanie z mojej strony. Takie raczej małomówność, brak umiejętności mowy i do tego takie wycofywanie się. Wycofywanie się od innych, wycofywanie się i skupienie się na sobie.
A jak to się przejawia w codziennym życiu takiej osoby jak ty, 20-latki? Ci to przeszkadza w życiu, czy nie?
Trochę. Bardziej przeszkadza mi ta świadomość autyzmu. To, że z niej nie wyjdę. Nie rozumiem niektórych elementów, bo na przykład nie rozumiem ludzi, którzy na chillerze po prostu się spóźniają. Na przykład do kina. To jest dla mnie głupie. Bo lubię mieć tak wszystko trochę rozplanowane, ale jednocześnie zezwalam sobie na taki chaos. I to jest nawet duże osiągnięcie dosyć.
Ale wiesz, że są ludzie, którym też przeszkadza spóźnianie i wcale nie mają autyzmu, więc to...
Tak, jestem tego świadoma w 100%, tylko normalnie ludzie nie reagowali na to histerią.
Co jeszcze ci przeszkadza w życiu?
Na pewno moja osobowość.
Czyli?
Dosyć emocjonalna, taka duża skłonność do gniewu i irytacji.
Pobyt tutaj, w czym ci pomógł? Że jesteś pod opieką profesjonalistów, którzy wiedzą o co chodzi i potrafią pomóc.
Że nie jestem po prostu osobą funkcjonującą w społeczeństwie, jestem osobą świadomą, taką najlepszą wersją siebie.
A co jeszcze chciałabyś osiągnąć? Co jest na takiej twojej top liście do osiągnięcia?
Skończyć studia, pójść do pracy i wreszcie osiągnąć tą wymarzoną dojrzałość.
A co to znaczy wymarzona dojrzałość, Nikola?
Po prostu bycie dojrzałym, po prostu bycie takim normalnym, dojrzałym.
A ty jesteś niedojrzała? Czujesz się niedojrzała?
Trochę niedojrzała.
W jakim sensie?
Poglądowym, poglądy, zainteresowania.
Są rzeczy, których się boisz?
Oczywiście, że są rzeczy, których się boję. Przecież większość ludzi odczuwa lęk.
Twoje obawy czego dotyczą?
Najczęściej życia albo moich wymyślonych scenariuszy.
I to są jakie scenariusze?
Utrata moich ulubionych rzeczy, zamknięcie się w jakimś małym pomieszczeniu, nie wiem, sytuacja, która nie pójdzie po mojej myśli.
Musisz mieć wszystko uporządkowane i zaplanowane. Nie lubisz, jak się coś zmienia i nie lubisz chaosu, tak?
Powoli sobie zezwalam na ten chaos, bo tak sama jestem takim chaosem.
Co ci dała terapia? Bo 15 lat minęło od diagnozy. Co ona ci dała, jak ona cię zmieniła?
Nauczyłam się mówić, nauczyłam się też prowadzić interakcje międzyludzkie, prowadzę też normalne życie, po prostu umiem żyć w społeczeństwie, umiem też dostosować się do innych i na przykład poświęcić swoje dobro na rzecz dobra innych lub być bardziej pewną siebie.
A kiedyś tego nie umiałaś?
Tak, no bo na przykładzie powerbanka tutaj, bo parę lat temu to bym nie dała nikomu swojego powerbanka, to bym musiała go mieć. A tak obecnie to jak mi warunki na to pozwalają, to wtedy chętnie mogę pożyczam powerbanka komuś.
Mikołaj, co tobie dała terapia?
Żeby to się nauczyć, no to się nauczyć tak, tylko tak dokładnie czego się nauczyć, to tam nie wiem, no bardziej tak społecznych rzeczy trochę. Za tydzień 17 lat skończę, no idę do trzeciej klasy technikum.
Kiedy u ciebie autyzm zdiagnozowano, pamiętasz?
Kończyłem 8 klasę, ale już nawet wcześniej, no nawet zauważyłem, że trochę jestem inny od większości tam, że, no, że mam ten autyzm. No.
A na czym ta inność polegała, pamiętasz?
Nie wiem, że tam może tam, jak to powiedzieć, no nie wiem, ale może mało mówiłem, ale... Tak, też czasami mówię.
Mikołaj, a przeszkadzało ci to wtedy? Pamiętasz, że czułeś się tak źle z tym, że jesteś, jak to powiedziałeś, inny?
Może i tam trochę.
A teraz masz 17 lat i powiedz, jak wygląda twoje życie, co ci w życiu przeszkadza, czy czujesz się znowu inny, czy czujesz się już nie inny?
Nie, no trochę się czuję, no, no okej, okay, no, nie, no jest okej. Okay. Teraz w sumie okej, okay, moje życie wygląda teraz.
Różni się trochę od tego wcześniejszego?
No trochę tak, różni się.
A czym?
No, że już jestem na przykład na takim profilu grafika i poligrafia cyfrowa, a jak byłem w podstawówce, to nie wiedziałam, co chciałam robić. Jeszcze nie wiedziałam, co mnie aż tak interesowało. Miałam z tym problem, żeby decydować się.
A jesteś zadowolony z wyboru? To jest to, co chcesz robić?
No, tak, tak.
A jak relacje z innymi kolegami, koleżankami, rówieśnikami?
Dobrze, dobrze, jest dobrze.
A rozmowa ze mną teraz ciebie peszy?
Chyba nie, aż tak nie.
Nie?
Nie jest okej.
Okay. Oni właśnie przychodzą do takich miejsc jak tutaj nasze, żeby pracować nad tymi swoimi trudnościami.
Terapeutka Katarzyna Schneider-Grześ.
Natomiast społeczeństwo musi zaakceptować te osoby. Na przykład dzisiaj poruszaliśmy się na zajęciach autobusem. Niektóre z naszych osób potrzebują siedzieć, na przykład starsze osoby nie rozumieją, dlaczego taki młody człowiek siedzi i nie ustępuje miejsca. A nasi tutaj podopieczni muszą na przykład siedzieć, bo mają trudności ze staniem i z dotykiem innych osób. Osoby w spektrum autyzmu po prostu inaczej odbierają świat i musimy o tym wiedzieć. Więc na przykład może im być za głośno w autobusie. Nikola dzisiaj mówiła, że na przykład jej w autobusie śmierdzi, więc ona musi wyjąć dezodorant i odświeżyć powietrze, czego no nie rozumieją osoby neurotypowe. Na przykład taka osoba jak Nikola, ona jest w stanie powiedzieć to, co myśli, to, co czuje, no a nie jest to zawsze akceptowane społecznie.
Białostocki Oddział Towarzystwa Autyzmu istnieje od 1998 roku.
Wiceprezes Białostockiego Oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu Marcin Kruchlej.
Chwilę po tym, jak powstało, został utworzony ośrodek dla dzieci i młodzieży, w skład którego wchodzi przedszkole, szkoła podstawowa i szkoła przysposabiająca do pracy, czyli tak naprawdę dzieci od 3 roku życia do 20, czasami 4, 23 roku życia, już nie dzieci wtedy, na różnym poziomie funkcjonowania, natomiast jeżeli chodzi o te placówki, które my prowadzimy w trybie dziennym, to są najczęściej osoby dość nisko funkcjonujące, osoby, które oprócz tego, że są w spektrum autyzmu, to są też osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Część naszych dzieci po przedszkolu u nas idzie do szkół integracyjnych, natomiast część zostaje u nas i to są osoby, które bardzo często wtedy są u nas aż do ukończenia szkoły przysposabiającej do pracy, czyli to jest taka placówka na poziomie szkoły średniej, w ramach której bardziej przygotowujemy do życia niż do jakiegoś konkretnego zawodu.
Czy wspieracie tylko dzieci, młodzież ze spektrum autyzmu, czy też ich rodziców? No bo oni też potrzebują wsparcia.
Staramy się wspierać całe rodziny, czyli wspieramy i dzieci, i młodzież, i rodziców, którzy bardzo często potrzebują opieki choćby wytchnieniowej, więc taką opiekę też staramy się zapewniać. Prowadzimy w tej chwili mieszkanie wytchnieniowe w Bielsku Podlaskim, w ramach którego korzystają osoby z niepełnosprawnościami, a w tym czasie ich rodzice czy rodziny mają też taki moment wytchnienia, bo często są to osoby, które potrzebują całodobowej opieki. Oprócz tego mamy też mieszkanie wspomagane w Łapach, to już jest bardziej wsparcie dla dorosłych osób w spektrum autyzmu, gdzie mogą przez jakiś czas zamieszkiwać samodzielnie i uczyć się tego samodzielnego życia, bo nie zawsze mają też taką możliwość. Prowadzimy też usługi asystentury osobistej dla osób i tych, które sobie lepiej same radzą i dla tych, które trochę mniej sobie same radzą i potrzebują tej opieki czy asystentury cały czas. No i to też jest wsparcie rodzin, bo też daje możliwość jakiegoś życia poza opieką nad swoim dzieckiem, które często nie jest w stanie sobie samo poradzić. Praktycznie potrzebuje całodobowej opieki.
A co dla Was oznacza to 1,5-procentowe wsparcie z odpisu podatkowego? Jest to jakiś taki znaczący zastrzyk?
To dla nas bardzo istotne wsparcie, ponieważ my możemy pozyskiwać szereg środków w ramach różnego rodzaju projektów czy dofinansowań, natomiast za każdym razem musimy wnosić jakiś wkład własny, mniejszy lub większy wkład własny i dzięki tym pieniądzom możemy jakby te pieniądze rozmnażać tak naprawdę i oferować więcej wsparcia. Dzięki temu, że mamy te środki, które możemy możemy jako wkład własny do projektów wnosić. Zachęcamy do tego, żeby przekazywać 1,5% podatku na Krajowe Towarzystwo Oddział Białymstoku, ponieważ rokrocznie wspieramy setki osób, dzieci, młodzieży, ale też osób dorosłych, w tej chwili coraz większą grupę w spektrum autyzmu, które z jednej strony uczą się życia w społeczeństwie, a z drugiej strony potem uczą się tego, jak w sposób dorosły w tym społeczeństwie funkcjonować i chcemy im w tym towarzyszyć.
Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.